Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież Franciszek niespodziewanie odwiedził ośrodek dla narkomanów. Wizyta wpisuje się w papieskie piątki miłosierdzia. Mamy nieść światu miłość Boga, apelował Ojciec Święty do uczestników kongresu poświęconego pierwszej encyklice Benedykta XVI. Od jej wydania mija 10 lat. Witam 26 lutego i zapraszam na wieczorne aktualności. Papież Franciszek niespodziewanie odwiedził dziś po południu ośrodek walki z narkomanią. Wizyta ta wpisuje się w papieskie piątki miłosierdzia, podczas których, jak sam zapowiedział na początku roku jubileuszowego, chce dać doświadczyć czułości Boga ludziom odrzuconym i zapomnianym. Do leżącego nieopodal Rzymu ośrodka terapeutycznego Franciszek przyjechał bez ochrony. Towarzyszył mu jedynie kierowca i arcybiskup Rino Fisichella, odpowiadający w Watykanie za przebieg jubileuszu miłosierdzia.
Nie wierzyliśmy własnym oczom, gdy zobaczyliśmy wysiadającego z samochodu papieża. Zwiedził centrum, a przede wszystkim z każdym porozmawiał. Czuł się u nas jak w domu, mówi kierujący ośrodkiem Roberto Mineo. Wskazuje, że narkomani, którzy nieraz od lat toczą twardą walkę z nałogiem, pokazywali Ojcu Świętemu między innymi zdjęcia swych rodzin i prosili go o modlitwę. Nikt z nas nie oczekiwał takiej niespodzianki, dodaje Mineo. Z kolei arcybiskup Fisichella wskazuje, że papież się nie spieszył. Każdemu chciał okazać swą bliskość i być znakiem nadziei, tak by ci młodzi ludzie naprawdę zrozumieli, że pobyt w ośrodku może oznaczać dla nich początek nowego życia. Poprzez swą obecność wśród nich Franciszek chciał pokazać, że nigdy nie można tracić ufności w Boże miłosierdzie, które towarzyszy człowiekowi nawet w najciemniejszym czasie jego życia, zaznacza arcybiskup Fisichella, który towarzyszył Ojcu Świętemu także podczas dwóch wcześniejszych piątków miłosierdzia. Hierarcha podkreśla zarazem, że wizyta w centrum dla narkomanów ściśle wiąże się z pielgrzymką do Meksyku, gdzie papież zdecydowanie potępił handel narkotykami i całe zło związane z tym procederem śmierci.
Ośrodek terapeutyczny świętego Karola, leżący na obrzeżach Castel Gandolfo, powstał w 1980 roku w ramach projektu Człowiek i mieści się w domu ofiarowanym wspólnocie przez Jana Pawła II. Aktualnie przebywa tam 55 osób wychodzących z narkomanii. Miłość nigdy nie ustaje. Te słowa są tematem Międzynarodowego Kongresu poświęconego pierwszej encyklice Benedykta XVI, Deus Caritas Est. Od jej publikacji minęło już 10 lat. Spotykając się w Watykanie z uczestnikami kongresu, Franciszek apelował, by konkretna miłość była bardziej widoczna w życiu Kościoła.
Misja, którą pełnią nasze organizacje charytatywne, jest ważna, ponieważ zbliżają one tak wielu ludzi biednych do życia godniejszego, bardziej ludzkiego, co jest teraz bardziej niż kiedykolwiek konieczne. Ale ta misja jest bardzo ważna dlatego, że może ona nie słowami, ale konkretną miłością dać każdemu człowiekowi poczuć się kochanym przez Ojca jako jego dziecko, przeznaczone do życia wiecznego z Bogiem. W tym roku jubileuszowym pragnąłem podkreślić, że wszyscy możemy żyć łaską jubileuszu, właśnie wprowadzając w czyn uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Żyć dziełami miłosierdzia oznacza używać słowo kochać w taki sposób jak Jezus. Dzięki temu wszyscy razem możemy wnieść konkretny wkład w wielką misję Kościoła, przekazywanie miłości Boga, która chce się rozprzestrzeniać.
Dzień papież zaczął od wysłuchania kolejnego kazania z cyklu wielkopostnego. Uczynił to razem ze swymi najbliższymi współpracownikami z Kurii Rzymskiej. Ojciec Raniero Cantalamessa mówił o życiowym znaczeniu Pisma Świętego. Wychodząc od soborowej konstytucji o objawieniu Bożym, papieski kaznodzieja podkreślił, że Słowo Boże ma w sobie moc, którą określił wprost jako sakramentalną.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Jaki jest status religii obecnie i jak można scharakteryzować religijność współczesnego człowieka? Punktów widzenia jest co najmniej kilka: sekularyzacja, prywatyzacja czy upublicznienie religii i praktyk religijnych to te dominujące ujęcia zagadnienia. Złożoność perspektyw nie jest niczym zaskakującym, zwłaszcza jeśli uwzględnimy odwieczną walkę między sakrum a profanum. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na rozmowę na temat religii w globalizującym się świecie. Prowadzi ją Mateusz Kasiak z Radia R.
Profesor Maria Marczewska-Rytko, politolog, religioznawca Zakładu Ruchów Politycznych UMCS. Dzień dobry, witam panią profesor serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani profesor, mamy mówić o religii, o statusie religii, także o religijności, religijności Polaków, ale nie tylko Polaków. I o zjawiskach, procesach, które wpływają, kształtują te dwa pojęcia, religię, religijność. Naukowcy, filozofowie, socjologowie od wielu lat już chyba podkreślają, że zanika religia, że tak naprawdę już nie ma czegoś takiego jak religia, ale z drugiej strony również pojawia się taki punkt widzenia, że religia dawno zginęła, ale powróciła, zdążyła już powrócić, triumfalnie powrócić w innych nieco postaciach. Więc jak to jest? Żyjemy w takiej rzeczywistości bez religii, czy jednak ta religia jest?
Pojawia się wiele punktów widzenia i myślę także, że możemy znaleźć wiele osób, które będą podpisywały się albo pod jednym, albo pod drugim punktem widzenia. Moim zdaniem to jest uzależnione od tego, co będziemy rozumieli pod pojęciem religii, czy jak ona będzie definiowana. Bo na przykład możemy uznawać, że to jest to, co jest widoczne w przestrzeni publicznej. A dobrze wiemy, chociażby za Whiteheadem, że religia jest takim zjawiskiem funkcjonującym w przestrzeni świętości, w sferze sakrum, która przede wszystkim dotyka wnętrza człowieka, a nie tego, co na zewnątrz. Czyli w takim ujęciu niekoniecznie ta manifestacja musi być widoczna na zewnątrz, właśnie w sferze społecznej, w sferze publicznej, ale we wnętrzu. I tutaj ta złożoność, jak mi się wydaje, ta różnorodność podejść właśnie tyczy się tego, że różnie ją definiujemy. Jeżeli w takim klasycznym ujęciu będziemy mówili o religii rozumianej jako zespół określonych instytucji religijnych funkcjonujących w przestrzeni profanum, bo tutaj ona ma miejsce, no to wtedy oczywiste jest, że będzie dla nas istotne na przykład, ile jest danych świątyń charakterystycznych dla danego wyznania, ilu wiernych na przykład przychodzi na nabożeństwo. Tak jak liczy się, ile osób uczestniczy we mszy świętej. To może być na przykład liczenie powołań zakonnych. I te wszystkie dane są takimi danymi ilościowymi.
Czyli twarde statystyki.
Właśnie, to są te twarde dane, łatwo je policzyć. One jak gdyby są widoczne dla każdego, niezależnie od tego, jaki mamy punkt widzenia. Natomiast istotne jest to, że one nie oddają wszystkiego. Dlatego, że jednak pod wpływem procesów globalizacji i pod wpływem także procesów sekularyzacji zmienia się ta klasyczna religia. Ona przenosi się w mniejszym lub większym stopniu do sfery prywatnej jednostki. Jeśli tak, to możemy na przykład widzieć, że zmniejsza się liczba uczęszczających na mszę świętą, zmniejsza się liczba na przykład osób, które decydują się na chrzest. Mamy na przykład do czynienia z odchodzeniem od religii tam, gdzie to nie od nas zależało, czy jesteśmy jej członkami, czy rzeczywiście jesteśmy wyznawcami. To inni decydują za nas. Więc wtedy możemy powiedzieć, że nie ma religii, albo że zmniejsza się znaczenie religii. Natomiast badacze nie zgadzają się z takim podejściem, bo to oznacza tylko tyle, że jest ona niewidzialna w sferze publicznej, bo zmniejsza się zmniejszają
ten
się te
dane
twarde.
Jest tym zniknięciem, usunięciem religii z tej sfery publicznej.
Dokładnie,
przede wszystkim dla badaczy.
No właśnie, i tutaj jak gdyby pojawiły się takie dwie możliwości, bo jedni mówili, że religia traci na znaczeniu i tak jak w takich skrajnych koncepcjach sekularyzacji mówiono o tym, że religia w ogóle będzie niepotrzebna. Dlaczego? Bo mówiono, że zostanie zbudowany raj na ziemi. Były takie koncepcje ideologiczne, które głosiły, że Boga nam nie będzie potrzeba, ponieważ to życie polityczne będzie kreowało raj na ziemi. A wiadomo przecież, że jedną z funkcji, jaką pełni religia, to jest właśnie pokazanie, że jest coś takiego jak sprawiedliwość, za którą my tęsknimy, do której dążymy i wiemy, że jest ona bardzo trudna do uzyskania tutaj w wymiarze profanu. I jeśli tak mówiono, że religia nie będzie potrzebna, to uważano, że procesy sekularyzacji doprowadzą do unicestwienia religii, nie tylko do zepchnięcia i na margines naszego życia, ale do tego, że ona w ogóle nie będzie nam potrzebna.
Nawet w tym wymiarze prywatnym, tak?
Że w ogóle nie będzie, tak, nawet w wymiarze prywatnym. Natomiast obok takich radykalnych podejść mamy także podejścia, bym powiedziała, umiarkowane, według których to jest tylko proces, w którym następuje zmiana położenia, zmiana miejsca religii, czyli z przestrzeni publicznej religia jest przenoszona do sfery prywatnej i tam ma się świetnie. I to jest na przykład to słynne powiedzenie w odniesieniu do naszego społeczeństwa polskiego. Jestem wierzący, czy jestem wierząca, ale nie praktykująca. Takie zawołanie bardzo często pojawia się w dyskursie publicznym. Wierzę i tutaj jak gdyby powstaje cała masa definiowania tego, co pod tym pojęciem rozumiem, ale nie praktykuję, bo na przykład nie uznaję instytucji Kościoła, albo na przykład nie podobają mi się pewne czyny niektórych przedstawicieli, prawda, danej organizacji religijnej. Możemy tutaj spotkać się z całą masą argumentów, jakie się pojawiają. Czyli jak gdyby punktem odniesienia jest wtedy absolut. Punktem odniesienia jest Bóg, chociażby w naszym chrześcijaństwie. W innych to może być właśnie takie stwierdzenie, że to jest jakiś absolut. Albo na przykład mówimy, że no musi być coś więcej niż to, co my znamy. Czyli jakiś byt przekraczający nasz, tę właśnie sferę profaną.
Czyli można tak powiedzieć, że prywatyzując sobie religię, praktyki religijne, przenosimy ją z kościołów, zborów, synagog na przykład do domów. No i tutaj pani profesor podkreślała to, takie potoczne mówienie. Wierzę, ale nie praktykuję. Nie praktykuję tak, jak tego chce instytucja, prawda? Na przykład kościelna, ale praktykuję to też w inny sposób. Bo chyba jakieś takie praktyki indywidualne już realizacje również mogą się pojawić, prawda?
Tak, ma pan rację oczywiście. To się nazywa w literaturze tak zwanym duchowym supermarketem. Ja chcę powiedzieć, że jeszcze do niedawna kwestie dotyczące wiary to były te sprawy tabu, czyli przynależące do tego poziomu wyższego. Nie tych takich naszych potrzeb, takich podstawowych, poddających się prawu rynkowemu, tylko przeciwnie. Prawa rynkowe jak gdyby nie dosięgały tego poziomu. Natomiast zauważmy, że obecnie one są usytuowane wśród innych wymiarów dotyczących naszego codziennego życia. W związku z tym jesteśmy przyzwyczajeni już do tego, żeby odnosić nasze zachowania do takich samych, do wiary, tak jak do innych spraw naszego życia. Czyli tutaj na przykład już nie jesteśmy chętni ani podatni na to, żeby przyjmować to, co mówi instytucja. I to jest, wydaje mi się, duży problem, dlatego że wyznawca mówi tak, ja wierzę, to jest dla mnie punkt odniesienia. Bóg, czy absolut szerzej, jest dla mnie punktem odniesienia, a nie to, co mówi dany kapłan. Dlatego że zauważmy, że i kapłani nie mówią jednym głosem. Tutaj pojawia się wiele opcji, pojawia się wiele punktów widzenia i ktoś może zapytać, a no właśnie, jeżeli tutaj jest taka duża polaryzacja, to co to ma wspólnego z doktryną religijną, prawda? Co to ma wspólnego z tymi dogmatami, kiedy one powinny być niezmienne, bo one tworzą ten rdzeń główny, ten kręgosłup dla wiary i tym się różnią od innych naszych przekonań.
Czyli to byłoby, można byłoby to wiesz, w taki sposób rozpatrzeć, że tracą wiernych uczestników sakrum, właśnie kreatorzy tego życia sakrum, czyli na przykład kościoły, odnosząc to do naszej rzeczywistości, kościoły katolickie, ale też dlatego, że nie tylko uczestnicy, my jako uczestnicy podlegamy globalizacji, ale również same te instytucje religijne tej globalizacji podlegają, bo tutaj pani wspomniała chociażby o tej wielości punktów widzenia, która się pojawia w samej instytucji kościoła, prawda?
Właśnie. Wydaje się, że organizacje religijne są w niezwykle skomplikowanym położeniu. Niestety, tutaj chociażby w odniesieniu do kościoła katolickiego przez lata, przecież przez wieki funkcjonowała ta koncepcja oblężonej twierdzy, czyli nieangażowania się, przeczekania, jak gdyby oczekiwania na lepsze czasy, niepoddawania się, uznania, że nie można jak gdyby wchodzić w polityczne, lokalne, tymczasowe czy przyziemne konflikty, ponieważ inna jest jak gdyby misja takiej instytucji. No ale widzimy, że ta koncepcja wcale nie uchowała się w takim kształcie, w jakim funkcjonowała przez wieki. Idea aggiornamento otworzyła jak gdyby inną opcję. inne drzwi, właśnie otwarcie się, właśnie wyjście naprzeciw nie tylko tych kwestii tak ściśle dotyczących instytucji, ale także ogólnych, globalnych. Przecież kwestia pracy ludzkiej, kwestia głodu, przeludnienia, pokoju, to są sprawy dotyczące wszystkich ludzi, nie tylko ludzi wierzących. Więc wydaje się, że jeżeli ta jedna przecież z największych instytucji religijnych w takim kierunku poszła i taki głos w pewnym czasie okazał się dominujący, mimo oczywiście tego, że instytucja nie mówiła jednym głosem. Tam wiele głosów się pojawiło, ale co się okazało? Że w pewnym momencie właśnie ten głos stał się głosem dominującym i się okazało, że jeśli chodzi o wyznawców, to im się to bardzo spodobało. Co więcej, ja bym dodała, że wydaje mi się, że także niewyznawcom się to spodobało, ponieważ pokazywało to bardziej uniwersalizujący charakter instytucji niż tylko taki głoszony w warstwie aksjologicznej. To było jak gdyby pokazanie w takim wymiarze rzeczywistym, praktycznym tego, że mamy do czynienia z uniwersalizacją. Ja może jeszcze tak powiem do tych instytucji, o których powiedziałam, że one są w skomplikowanej sytuacji. Tutaj działa wiele czynników zewnętrznych, dlatego że organizacje religijne funkcjonują w przestrzeni profanum i muszą jak gdyby sprzeczać się, czy też prowadzić dialog z innymi instytucjami usytuowanymi także w tej przestrzeni.
O klienta publicznej. Rywalizować?
No właśnie. Używamy takiego pojęcia i to właściwie jest przyjęte w takiej literaturze dotyczącej procesów prywatyzowania religii, że nie tyle mówimy o wyznawcy, ile właśnie tym konsumencie tych kodów kulturowych, a ponieważ religia jest istotnym elementem kultury, więc także mówimy o tym konsumencie, odwołującym się do kwestii wiary, a więc konsument, czyli ten, który sam sobie dokonuje wyboru, to on własnymi nogami, czy pójdzie, czy nie pójdzie, za czym się opowie, czy się nie opowie. Co instytucja powinna uczynić? Jedni mówią, że właśnie powinna się otworzyć jeszcze bardziej po Watykanum II, inni natomiast mówią, że nie, że to był błąd. Niektórzy przecież podważają samą ideę Watykanum II. One ze sobą walczą i wydaje mi się, że szczególnie za pontyfikatu obecnego papieża jest to niezwykle widoczne. Wydaje mi się, że tyle głosów krytycznych wobec papieża to chyba nie było wcześniej.
A jak pani osobiście, z perspektywy naukowca oczywiście, oceniłaby ten pontyfikat? Czy jest to dobre to są działania, czy to jest to dobry sposób na właśnie pozyskanie, może nawet niekoniecznie już konsumenta, ale na przykład wiernego, nowego?
Ja pamiętam po wyborze obecnego papieża, byłam o to pytana, to był sam początek, więc jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało, ale już sam fakt, z jakiej części świata wywodzi się ten papież, dużo mówił i także dużo mówiło to, jakie były inne opcje. I to, że wybrano tego papieża, to wydaje się, że jednak ten duch otwarcia, ten duch zapoczątkowany przez Jana XXIII, potem przecież kontynuowany przez kolejnych papieży, może w nieco mniejszym stopniu przez niektórych, ale wydaje się, że obecny papież właśnie w takim kierunku podąża. Otwarcia, namysłu, takiej miłości bliźniego, czyli tego, co jest takim podstawowym zawołaniem tej religii, czy tego systemu religijnego, na którego czele obecny papież stoi. Więc myślę, że postawa, jaką papież swoim działaniem i słowami prezentuje, jest takim specyficznym pokazaniem tej podstawowej zasady chrześcijańskiej, tej miłości bliźniego.
Czy powrót do korzeni, do źródeł?
Ja tak to odbieram, mimo że to spotyka się w moim przekonaniu z niezrozumieniem. To spotyka się z takimi opiniami o słabości papieża. Mi się wydaje, że to nie świadczy o słabości, tylko raczej o takiej wewnętrznej sile i o wielkości, bo to trzeba być silnym, żeby nawet czasami wbrew swojemu środowisku wyjść z pewnymi podejściami, które są głęboko zakorzenione w tejże wizji świata, jaką jest chrześcijaństwo i w tym wypadku stricte katolicyzm. Więc myślę, że to jest ucieleśnienie tych podstawowych, najbardziej podstawowych wartości i pojęć, tą podstawowej przesłanki, jaką sobą niesie katolicyzm.
Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję.
Profesor Maria Marczewska-Rytko, politolog, religioznawca, była moim i Państwa gościem.
Przypomnę, że rozmawiał Mateusz Kasiak z Radia R. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.